We wrześniu zajmujemy się dziesięcioleciem 2006-2015, przedostatnie dziesięciolecie w naszym plebiscycie na sportowca najlepszego na Pomorzu z perspektywy całego 80-lecia, Włodzimierz Machnikowski.
Mariusz Machnikowski.
No i byliśmy gdzieś tam na granicy Gdańska i Sopotu przed tygodniem, bo wiem, sopocianin z krwi i kości, Przemek Miarczyński, to jest skarżec Ergo Hestia oczywiście, przez całą karierę związany z tym klubem, natomiast jeśli chodzi o Piotra Myszkę, to kiedyś baza mrągowa, jak zaczynał jako dzieciak, a potem już AZS, AWF i S Gdańsk. Teraz obaj panowie odpowiadają za jakość i osiągnięcia całego polskiego żeglarstwa, ze szczególnym uwzględnieniem oczywiście deski z żaglem, czyli IQ Foil. Tymczasem w Sopocie mamy Anię Rogowską. Tymczasem w Sopocie mamy Tyczkę na Molo, gdzie kiedyś 13 czy 14-letnie dziewczyny Ania Rogowska, sopocianka, i Monika Pyrek, gdynianka, pojawiły się razem ze swoim trenerem Edwardem Szymczakiem.
Ania Rogowska urodzona w Gdyni.
No to widzisz, ale jeśli chodzi, to jest ikoną sopockiego sportu. No to może zacznijmy od Ani, bo ona tutaj tych osiągnięć ma więcej, bo wciąż jest nasza, w przeciwieństwie do Moniki Pyrek, która promuje w tej chwili miasto Szczecin.
Jest honorową ambasadorką Szczecina.
Tak jest, ale również kilka innych bardzo fajnych, pozytywnych akcji, w których uczestniczy. Natomiast Anię Rogowską, no skąd ją zapamiętamy? Czy z Berlina z 2009 roku, kiedy zostawała mistrzynią świata? Czy raczej z Aten, kiedy całkiem niespodziewanie rzuciła wyzwanie carycy Tyczki, Jelenie Izinbajewej. Jeszcze Swietła na Fiofanowa nie zeszła ze sceny, wcześniejsza dominatorka, i ta młodziutka dziewczyna, 23-letnia, która przyjechała z Polski, troszeczkę pomieszała szyków.
No właśnie, Ania była takim klasycznym underdogiem, bo jej jedynym sukcesem to było wtedy trzecie miejsce w Młodzieżowych Mistrzostwach Europy w 2003 roku i chyba nikt się nie spodziewał, że z tymi gigantkami Tyczki może nawiązać równorzędną walkę. A tymczasem konkurs tak się układał, że w pewnym momencie wyglądało na to, że Ania ma szansę nawet na złoty medal. Tam Isinbajewa na jednej z wysokości miała duże problemy. Pokonała ją dopiero w trzeciej próbie, a kiedy to się jej udało, no to już odpłynęła rywalką i skończyła z wynikiem 4,91. Ania do samego końca walczyła o srebro ze Swietłaną Fiofanową. W końcu wynik 4,70 m zagwarantował jej brązowy medal, który był zarówno gigantycznym sukcesem Ani, jak i gigantyczną sensacją tego olimpijskiego konkursu. Ale tu dodajmy, że w tym konkursie w pewnym momencie była taka sytuacja, że w zasięgu medali zostały tylko cztery zawodniczki, dwie Rosjanki, dwie Polki, bo Monika Pyrek skończyła ten konkurs na czwartym miejscu.
A potem obie panie uplasowały się na znacznie bardziej eksponowanym miejscu, bo na najwyższych stopniach podium Mistrzostw Świata w Berlinie 4,75 m. Tyle pokonała 17 sierpnia 2009 roku Ania Rogowska, a tuż za nią uplasowała się Monika Pyrek. Wielka sensacja, dlatego że caryca Tyczki, Jelena Izinbajewa, brała wszystko. Da się to porównać z Siergiejem Bubką, a potem, no czy to już są czasy współczesne, Armandem Duplantisem, to znaczy i tamten, i ten dokładają po 1 cm, bo tam jest jakieś, nie wiem, 100 tysięcy wyrażone, nie wnikajmy, czy w dolarach, czy w euro. Zresztą takie stawki obowiązywały kiedyś za poprawienie rekordu świata. Panowie już oczywiście startowe inkasowali, potem wygrywali, potem ustanawiali rekord świata, więc jedne takie zawody to taka z naszej perspektywy pewnie kilkuletnie zarobki, a więc to zwyczajnie był wielki, wspaniały interes. Natomiast to samo czyniła Jelena Izinbajewa, która była niepokonana i była poza zasięgiem. Dlatego z perspektywy Ani Rogowskiej wówczas być okazjonalnie także pierwszą damą światowej tyczki to było absolutnie nadzwyczajne, niezwykłe osiągnięcie.
Jeżeli wymieniamy zdobycze medalowe, to Ania Rogowska oprócz tego złotego medalu mistrza świata w Berlinie miała także srebro i brąz halowych mistrzostw świata, a także złoto, dwa srebra i brąz halowych mistrzostw Europy. I w zasadzie można by te wszystkie krążki upgrade'ować, gdyby nie było konkursach Jeleny Isinbajewej. To samo z Moniką Pyrek. Jej dorobek medalowy byłby znacznie okazały, a i tak ma się czym pochwalić, bo na Mistrzostwach Świata dwukrotnie stawała na drugim stopniu podium w 2005 i 2009 wspomnianym roku. Raz bardzo wcześnie, w 2001 roku, uplasowała się na miejscu trzecim. Była też wicemistrzynią Europy i dwukrotnie zdobywała brązowe medale zarówno na halowych Mistrzostwach Świata, jak i na halowych Mistrzostwach Europy.
No i teraz musimy się troszeczkę skupić, jeśli chodzi o kandydatów.
A poczekaj, jeszcze jedno tylko powiem. Mówiłeś o tych pozasportowych aspektach działalności Moniki Pyrek, no bo o tym warto powiedzieć. Ona jest bardzo aktywna w życiu publicznym. Funkcjonuje coś takiego jak Fundacja Moniki Pyrek, pomagająca dzieciom uprawiającym sport. Jest ufundowany przez nią fundusz stypendialny. Była członkinią Komisji Zawodniczej PKOL, a nie wiem, czy wiesz, że była też naszą koleżanką po fachu, bo ona przez kilka lat prowadziła audycję w Radiu Szczecin.
Tak. A pierwsze te audycje to jednak odbywała tutaj w naszej czasoprzestrzeni. W Radiu Gdańsk z dziewczynami byliśmy bardzo zaprzyjaźnieni od zawsze. Z żalem odprawialiśmy Monikę, natomiast Ania wciąż aktywna, wciąż jest ambasadorką Tyczki na Molo, wciąż jest ambasadorką Sopockiego Klubu Lekkoatletycznego i ikoną sportowego Sopotu. No to zamykając temat, bo za tydzień już będziemy musieli wybrać tę jedną osobę, która będzie reprezentować dziesięciolecie 2006-2015, to poza Anią Rogowską znajdujemy także inne znakomite postaci, jak chociażby czynną zawodowo Martynę Łukasik, która jest znakomitą siatkarką, gdańszczanka, która stała na podium VNL, czyli Ligi Narodów. Dziewczyna, która, nie wszyscy wiedzą, jest wychowanką Jasieniaka, tutaj z osiedla, razem ze swoją starszą siostrą, która gra na troszeczkę innej pozycji. Martyna Łukasik, jedna z najlepiej przyjmujących świata. Zresztą ona, pamiętam, gdy w Stanach Zjednoczonych ten pierwszy triumf Ligi Narodów, czyli zwycięstwo w małym finale nad Amerykankami, to właśnie pieczętowała Martyna Łukasik. Wychowanka Gdańska, potem krótko jeszcze zahaczyła o Sopot po to, żeby zbudować swoją markę w Policach. Teraz jest mistrzynią Włoch w takim małym miasteczku Koniale. Ja tam byłem w tym roku. No rzeczywiście, miasteczko takie jak mniej więcej nasz Pruszcz Gdański. I gdy się wjeżdża, to na sklepowych wystawach jest zdjęcie drużyny i tam między innymi dwie Polki, Joanna Wołosz oraz oczywiście Martyna Łukasik.
Ja tu prywatnie powiem, że jestem ogromnym fanem Martyny Łukasik, którą po odejściu, po zakończeniu kariery przez wspomnianą przez ciebie Joannę Wołosz uważam za najważniejszą postać w reprezentacji Polski w siatkówce i kibicuję jej równie gorąco jak sympatycy siatkówki w Azji, bo w Azji Martyna jest prawdziwą ikoną, o czym mogliśmy się przekonać podczas trwających właśnie Mistrzostw Świata.
Ikona polskiej siatkówki jest oczywiście także Mariusz Wlazły, uznany za najlepszego siatkarza w historii PLS. Kilka lat spędził, już kończąc ten sportowy wyczyn w Sopocie, ale pięknie mu się tutaj to wszystko układało, dokładniej w Gdańsku, bo jak wiadomo Travel Gdańsk to jest ten podmiot, który sławi imię Gdańska. Mariusz Wlazły po bodaj 17 latach spędzonych w PGS-grze Bełchatów, po zdobyciu Mistrzostwa Świata, bo po byciu na tych mistrzostwach MVP trafił do Gdańska, rozgrywał mecze w Ergo Arenie i wciąż w Ergo Arenie można go spotkać, bo teraz, w związku z tym, że podjął studia psychologiczne, to jest takim łącznikiem między sztabem trenerskim a drużyną. On opowiada za te sfery, które świetnie zna, w których świetnie się porusza, bo to jest kwestia psychiki sportowca.
A takich siatkarzy, takich atakujących jak Mariusz Wlazły, już w zasadzie we współczesnej siatkówce nie ma. Gdyby postawić obok niego atakujących wszystkich czołowych reprezentacji świata, no to Mariusz jawiłby nam się jako niewysoki, filigranowy chłopaczek przy tych rozbudowanych, wysokich na ponad 2 metry, potwornie umięśnionych zawodnikach, ale jego dynamika w ataku była po prostu niewyobrażalna. A to, jak rozumiał się z Pawłem Zagumnym, to już w ogóle poezja. Ale słuchaj, poszedłeś w siatkówkę, a ja chciałbym tutaj jeszcze dwa słowa o koszykówce powiedzieć, no bo przecież dekada, o której mówimy, to były najlepsze czasy trójmiejskiej koszykówki. Asseco Procom, wcześniej Sopot, potem Gdynia, Prokom Trefl, wcześniej Sopot oczywiście, królowało na polskich parkietach, a również na europejskich sukcesy były znaczące. No i ja pamiętam ten najlepszy rok trójmiejskiej koszykówki, to był rok 2012, czyli mieszczący się w naszej dekadzie, kiedy w finale Polskiej Ligi Koszykówki fenomenalną siedmiomeczową batalię stoczyły między sobą Asseco Prokom Gdynia i Trefl Sopot. I teraz zawodnikiem, który łączy te dwa kluby i którego chciałbym przy okazji naszego plebiscytu wymienić, jest wiecznie młody, wiecznie utalentowany Filip Dylewicz.
Ów Filip Dylewicz jest rekordzistą, jeśli chodzi o nasze radiowe honory. Dla najlepszego koszykarza na Pomorzu fundujemy Pick and Rolla, taką specjalną statuetkę. I Filip Dylewicz, niezależnie od tego, że został laureatem takiej specjalnej nagrody 15-lecia Pick and Rolli, my już ponad 20 lat mamy ten nasz plebiscyt, to czterokrotnie otrzymywał taką statuetkę, pozostawiając w pokonanym polu między innymi swojego idola świętej pamięci Adama Wójcika. Ja pamiętam na meczach Euroligi to Dylu za wujem to torbę nosił i był z tego bardzo, bardzo dumny. Filip Dylewicz, co go łączy z Martyną Łukasik i Mariuszem Wlazłym? To chyba jeszcze zaczynaliśmy, gdy byłeś w radiu. Sportowe osobowości miesiąca, a potem wybieraliśmy sportową osobowość roku. To nie wiem, czy śledzisz dalej ten plebiscyt. Przed dwoma laty za najlepszą uznaliśmy Martynę Łukasik, a chwilę wcześniej wyróżnienie w tym naszym plebiscycie otrzymał Mariusz Wlazły.
A w 2022 roku Filip Dylewicz pobił rekord wszechczasów Polskiej Ligi Koszykówki. Ma na koncie 708 występów ligowych. Nikt nie może się z nim pod tym względem równać. I prywatnie powiem, Filip jest przesympatyczną osobą z ogromnym poczuciem humoru. Wielokrotnie w rozmowach z nim żartowaliśmy. On żartował z samego siebie. Wspomniałem o tym, że o Filipie mówiło się młody i utalentowany, nawet gdy już był po 30, bo te określenia po prostu do niego pasowały. Ja na swój prywatny użytek ukułem takie stwierdzenie, że Filip Dylewicz to taki Krzysztof Ibisz polskiej koszykówki, ciągle młodszy.
No i sam potrafi się pośmiać z siebie, na przykład ze swojego rzutu za trzy, czyli wyciągania piłki z plecaka. Mówi, gdy przybył z Bydgoszczy tutaj do Trójmiasta, nie wspomnę nazwiska trenera, ale mówi, no ten trener próbował nauczyć mnie rzucać. Jak mnie zaczął uczyć, to nie mogłem trafić. I znowu zacząłem wyciągać zza pleców, z tego plecaka, obojgiem dłoni piłkę i trafiać.
I to była trójka nie do zablokowania, bo właśnie szła z takiego pułapu, że żadna, nawet najdłuższa ręka nie mogła do tej piłki dosięgnąć.
Bardzo sympatyczne postaci nam się dzisiaj pojawiły, ale przypomnę, zaczęliśmy od Ani Rogowskiej, no, jej dorobek niepodważalny. Czy trafi na naszą listę jako reprezentantka dziesięciolecia 2006-2015? To rozstrzygniemy za tydzień. To już jest przedostatnie dziesięciolecie. Pod koniec października no, będziemy musieli podjąć arcytrudną decyzję, kto otrzyma tytuł.
Bo wygra, się tego boję.
Bo wygra tylko ten jeden lub ta jedna. Włodzimierz Machnikowski.
Mariusz Machnikowski.
Do usłyszenia.